na franciszkańskim szlaku, czyli radiowe podróże śladami świętego Franciszka. W kolejnym odcinku audycji na franciszkańskim szlaku witają się z Państwem
ojciec Sylwester
i ojciec Robert, dwaj pielgrzymi. Mówię o tym nie bez powodu, bo tematem dzisiejszej rozmowy i spotkania jest pielgrzymka. Najczęściej, gdy słyszymy takie słowo, pada definicja: to rekolekcje w drodze, to ładowanie akumulatorów, to trzeba samemu przeżyć, żeby wiedzieć, o czym się mówi. Ojcze, jakie skojarzenia, jakie pierwsze myśli, wspomnienia, co to takiego pielgrzymowanie, jak to w twoim życiu wygląda?
Cóż, w moim życiu wyglądało to w ten sposób, że pierwszy raz poszedłem na pielgrzymkę, już pewnie 9 lat temu, gdy musiałem ją zorganizować, dlatego że dostałem funkcję u nas asystenta prowincjalnego do spraw powołań i w tej funkcji mieści się również organizacja pielgrzymki. I wtedy byłem pierwszy raz. I to, co pamiętam do dzisiaj, to że gdy pielgrzymka się skończyła, to już się myślało o następnej i naprawdę chciało się na nią pójść. Wcześniej tego nie było, dlatego że jak się nie ma doświadczenia pielgrzymki, w ten sposób się nie myśli. Dopiero ci, którzy raz pójdą, spróbują, co to jest, to potem naprawdę bardzo ich ciągnie i mnie również.
A ja miałem zupełnie odwrotnie, dlatego od razu się wtrącę. Pierwszy raz poszedłem namówiony przez mojego tatę, miałem wtedy 15 lat. Jego z kolei namówili znajomi z naszej miejscowości i mówi: Robert, chodź pomóż, ten namiot, jak ja go rozłożę, będzie nam raźniej, łatwiej we dwóch. Stało się. Przeszliśmy całą trasę zupełnie jak gdyby nieprzygotowani na to, co nas spotka, wymęczeni i warunkami, i tym bagażem, który niepotrzebny zabraliśmy do plecaków. Gdy tylko skończyła się pielgrzymka, pierwsza myśl: jak to dobrze, już nigdy więcej. Ale minęło trochę czasu, no i poszliśmy znowu. Mhm. I tak chodziliśmy przez wiele, wiele lat. Mój tata chyba ponad 10 pielgrzymek. Ja przy 20 skończyłem liczyć i faktycznie jest coś takiego, że gdy przychodzi ten czas, to człowiek już rano się budzi, już o tym myśli, już słyszy gdzieś śpiew tych godzinek, które pielgrzymi śpiewają, zapach tej porannej rosy na trawie. Wszystkie te rzeczy ożywiają się na nowo i jakoś nas pchają do tego pielgrzymowania.
Zgadza się. Chociaż moja funkcja w pielgrzymce od jakiegoś czasu trochę się zmieniła, dlatego że grupa się rozrosła, liczy ponad 600 osób, stąd i zaplecze tej grupy, tak zwana logistyka, też się rozrosła. Stąd moim zadaniem jest przygotować tą logistyczną stronę naszej grupy, między innymi wejście tej grupy na miejsce noclegu i grupa wtedy ma już przygotowane wszystko, czego potrzebuje, łącznie ze sprawdzonymi miejscami noclegowymi, prysznice dla sióstr, prysznice dla braci, miejsce na pole, miejsce na apel, miejsce na punkt medyczny i tak dalej. To wszystko trzeba wcześniej zrobić. No i trochę tego jest. Stąd moje pielgrzymowanie to głównie za kierownicą samochodu od jakiegoś czasu, ale też nie jest to łatwe i bardzo męczące.
Bardzo ważna funkcja, potwierdzam, sam doświadczałem wielokrotnie. Mam takie doświadczenie, widziałem, jak ta pielgrzymka się zmieniała. Pamiętam, gdy pierwszy raz wychodziła grupa brązowa w 97 roku, tu z Niepokalanowa, wtedy ojciec Marek Zienkiewicz, już teraz świętej pamięci, ale pamiętamy ciągle o nim, zorganizował i wychodziła grupa około 50 osób. Gdy dochodziliśmy na Jasną Górę, było nas już ponad setka. Dołączali się pielgrzymi w trakcie, odwiedzali nas z innych grup, czego do końca nie możemy dzisiaj pochwalić, ale budziła grupa zainteresowanie i dzisiaj faktycznie jest to już grubo, grubo ponad 500 osób. Już chyba nawet trudno większą grupę ogarnąć i zorganizować z takich różnych względów. Widziałem, jak to zaplecze techniczne się pięknie rozwijało i wiele wynalazków, za chwilę o nich powiemy, jak chociażby prysznice pielgrzymkowe, sprytny sposób, aby w jednym miejscu naładować wiele telefonów, punkt medyczny. Gdy ojciec Sylwester wyjeżdża na pielgrzymkę, to nie jest mały samochodzik, to jest przyczepka, to jest busik i tam wypełniony sprzętem, który ułatwia życie pielgrzymom. Może na ten temat kilka słów.
No zgadza się, oczywiście nie mamy ciepłej wody w tych prysznicach, żeby nie było, to jednak jest pielgrzymka, ale gdy grupa jest tak duża, że liczy kilkaset osób, to trudno jest ludziom, do których odwiedzamy, którzy nas przyjmują, podołać takiemu wyzwaniu, no bo oni są często bardzo życzliwi, najczęściej bardzo życzliwi i przyjmują nas do swoich domów, no ale wyobraźmy sobie, że przewinie się przez dom 30 osób nagle, nie? No to z takiej łazienki trudno powiedzieć, co zostanie. Ale cóż, żeby to ułatwić, powstały prysznice naszej grupy, to było chyba 4 lata temu, dosłownie w trakcie, gdzieś tam ktoś rzucił jakiś pomysł i udało się zrobić najpierw dla braci te prysznice, oczywiście wolno stojące pod niebem.
Taka konstrukcja trochę przypominająca trzepak, do tak. której są dołączone słuchawki prysznicowe, wężem doprowadzona woda z gospodarstwa, tak. no i myjemy się.
Projekt jest banalnie prosty, ale im prostszy projekt, tym jest lepszy, no zwłaszcza w polowych warunkach. Dla dziewczyn nie było tak łatwo, no bo cóż, dziewczyn trzeba jakiś namiot załatwić, więc myślałem na drugi dzień, bo dziewczyny myślały, a my to co? Nie mamy prysznica, nie? Więc myślałem na drugi dzień już w trakcie pielgrzymki, co zrobić? No i myślałem, może jakąś plandekę kupię, cokolwiek osłonić. I przyszła mi wtedy myśl, przecież ja wiozę na przyczepce właśnie namiot medyczny nasz, duży namiot, który rzadko jest wykorzystywany, czasami nigdy nie był. I wtedy taki błysk tylko w głowie, że to na pewno będzie od tej pory prysznic, więc odwiedziłem wtedy któryś ze sklepów takich budowlanych, kupiłem węże ogrodowe, dużo złączek różnych, słuchawki prysznicowe, to dostałem za darmo z jakiegoś tam sklepu, więc i udało się na drugi dzień zrobić prysznic właśnie na dziewczyn, gdzie jest chyba 8 stanowisk, gdzie mogą, czy nawet więcej, mogą się umyć. I to też bardzo ułatwia w czasie pielgrzymki, kiedy ludzie wiedzą, że w danym że jest jedno miejsce, gdzie się myjemy. Oczywiście gospodarze przyjmują dalej, ale to wprowadziło dużo ładu i porządku i ułatwień dla pielgrzymów.
Z pewnością tak. Pamiętam też taki przełomowy moment, kiedy na pielgrzymce zaczęły się pojawiać toje, te przenośne toalety. To jest zmiana epokowa, jakościowa. To jest po prostu takie ułatwienie życia i dla pielgrzymów, i dla gospodarzy, i pewien porządek, czystość, więc to też duża zmiana na plus. Telefony komórkowe, gdy w latach 90., to pewnie był 95. może rok, gdy pierwszy raz szedłem, zdarzały się, ale żeby znaleźć zasięg, tak zwane pole, to rzeczywiście biegaliśmy po wioskach, szukaliśmy punktu gdzieś wysoko wzniesionego, aby jakąś krótką informację przekazać do domu. Dzisiaj właściwie już z tym nie ma problemu, natomiast żeby naładować telefon, to rzeczywiście pielgrzymi szukają czasami takiego gniazdka.
Zgadza się, u nas mamy stały punkt ładowania wieczorami, gdzie w punkcie medycznym po prostu mamy duże przedłużacze, po kilka, chyba ze 3 po 10, 30 miejsc do na pewno ładowania jest. Chociaż już też pielgrzymi radzą sobie też w ten sposób, że kupują powerbanki i spotkałem się, że ktoś miał powerbank, który wystarczył mu na całą pielgrzymkę.
Tak, widziałem też takie małe baterie słoneczne, też. Takie solarki przyczepiane gdzieś do plecaczka. Tak. I też to podtrzymuje tą energię.
Zgadza się. Więc pielgrzymi sobie radzą jak mogą, staram się im pomagać właśnie w trakcie i od strony takiej, że i pryszniców, właśnie tego ładowania i tam, gdzie można, jak najbardziej. Ciekawa rzecz, że taką dobrą sprawą, którą też wprowadziliśmy, bardzo prostą i która dużo rzeczy rozwiązała, to była zwykła tablica ogłoszeń. Biała tablica, na której się pisze markerem, niewielkich rozmiarów, gdzie wszystko, jak pielgrzymi przychodzą, to mają napisane, co potrzebują wiedzieć, gdzie mogą iść spać, gdzie mają prysznic właśnie, gdzie będzie apel, gdzie jest punkt medyczny, jakieś drobne ogłoszenia. Świetna sprawa.
Właściwie to, co w poczcie pielgrzymkowej przekazuje się tak już po południu czy bliżej wieczora, tak. Ale nie każdy usłyszy, nie każdy zapamięta, więc jest gdzie to sprawdzić.
Zgadza się.
Weszliśmy w takie pewne już szczegóły udogodnienia tego wędrowania, natomiast dla osób, które nigdy nie były albo mają takie dalekie wyobrażenie, spróbujmy opisać taki zwykły dzień pielgrzyma, jak to wygląda wędrowanie. Kiedy wstajemy, jaki jest program dnia, porządek, co się dzieje w trakcie tej drogi, oprócz tego, że się maszeruje, to co jeszcze dzieje się na pielgrzymce?
No, pierwsza rzecz ważna to trzeba wiedzieć, że wyrusza się niezależnie od tego, jaka jest pogoda. Czy pada, czy świeci słońce, czy jeszcze ciemno, to wyruszamy po prostu rano i kiedy, to w zależności od dnia.
W zasadzie im wcześniej, gdy jest upalny dzień, to lepiej, tak. Bo jest szansa jeszcze iść w takich warunkach bardziej, bardziej tak.
Zdecydowanie, ale te pobudki są zazwyczaj około godziny 4:30, około 5:00, zależy od dnia i etapu, który przed nami.
Średnio około 30 kilometrów, tak?
Średnio,
30 kilku,
tak.
W ciągu jednego dnia pokonujemy.
Zgadza się. Bywało, żeby może dobijaliśmy do 40, ale to rzadko, bo to już bardzo trudno przejść taki odcinek, tak. Zwłaszcza w upale, ale jednak...
Oczywiście trasa jest podzielona na odcinki, na
oczywiście.
Etapy. Nie idziemy tak ciurkiem 30 kilometrów, ale tak 4, 5, czasami 8 do 10 kilometrów.
Tak, jest jeden etap.
Zazwyczaj gdzieś w tym przedziale.
Zgadza się, no bo trzeba mierzyć siły na zamiary. Można mieć świetne oczekiwania, duże, że przejdę to, ale chodzi o to, żeby iść razem, żeby nawet ci słabsi mogli z nami iść razem. Jednak ta wspólnota pielgrzymkowa, która powstaje w takiej grupie, w każdej z grup zresztą, jest bardzo ważna. I jeżeli, właśnie to jest ważne, żeby dbać o tych, którzy są słabsi, nie? Możemy pędzić bardzo szybko, ale ktoś zostanie w tyle, nie? A mamy dojść razem. Więc
był taki zwyczaj i chyba jest nadal praktykowany w wielu grupach, że na przykład wózki z dziećmi, z małymi dziećmi, czy właśnie osoby, które trochę słabiej, coś tam noga kuleje, utyka, to wtedy proponowało im się, aby do przodu się bardziej przesunęły, bliżej znaczka, a wtedy ci tacy bardziej sprawni, silni, no już tak powiem, musieli dostosować swoje tempo, nie przeganiać, nie wyprzedzać, nie popychać, ale no, być takim motorem, silnikiem, który będzie dawał to tempo.
No właśnie o to chodzi, nie? Jest takie powiedzenie, że o mocy łańcucha stanowi najsłabsze ogniwo. I jeżeli to ogniwo jest na początku najsłabsze, no to wtedy ten, nie to, że bardzo zwolnimy, ale jednak dostosujemy do wszystkich ten tempo marszu. Tak, mamy też wózki oczywiście z dziećmi. Niektóre dzieci jeszcze nie wiedzą, która ręka lewa, która prawa, już pielgrzymują w wózeczku.
Także... Był taki przypadek i to w naszej grupie, że mama, która była w 6. miesiącu ciąży, przeszła całą trasę. W odwodach jechał tata z samochodem i w razie czego na telefon, gdyby była jakaś akcja niespodziewana. Potem przyjechała na spotkanie pielgrzymkowe chyba w grudniu i pochwaliła się, staje się córeczką i powiedziała, to jest pielgrzymka, powiedzmy. No, w każdym razie już pierwsza pielgrzymka zaliczona, już w brzuchu mamy, ale jak najbardziej tak.
Tak, więc mamy zapaleńców takich bardzo dużych w grupie. Ich jest wielu takich ludzi, którzy kochają, po prostu kochają iść pielgrzymce i swoje dzieci jak najbardziej od najmłodszych lat przyzwyczajają do tego i dzieci, cóż, no chyba nie narzekają. Mamy tam sporo tych dzieci, które już powoli przestają być dziećmi, no bo jeżeli byli dziećmi, jak ja zaczynałem, pamiętam, takie brzydące biegały, no to teraz już oni chcą być porządkowymi, już oni chcą być, jakąś funkcję mieć, więc już młodzież się robi, ale to są ludzie, którzy wychowali się na pielgrzymce.
Tak, to już są rodziny, to już są rodzice, którzy mają swoje dzieci i jakaś ta sztafeta pokoleniowa następuje. Zaczęliśmy mówić o programie. Wczesna pobudka, wczesne wyjście. Takim charakterystycznym elementem są te poranne modlitwy i śpiew godzinek.
Tak,
to często słychać.
Za każdym razem, chyba w każdej grupie tak jest, że rano są godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, no bo cóż, zmierzamy do Częstochowy właśnie, do Matki Bożej. Też u nas w grupie mamy brewiarz rano i wieczorem. Mamy jutrzejsze szpory, drukujemy specjalne takie modlitewniki, w których też możemy się modlić, z którymi się modlimy. Ale to nie jedyna modlitwa na pielgrzymce.
Co z mszą świętą? Na początku dnia, na końcu, w środku? Jak to
zazwyczaj bywa? Jest jakoś na początku dnia. Często nie od razu z rana, zaraz po wstaniu. To zależy od miejsca, w którym jesteśmy. Bywa, że trzeba dojść do miejsca, gdzie jest msza święta, ale zaraz po wstaniu właśnie te pierwsze etapy są właśnie po to, żeby dojść do miejsca, gdzie będzie msza święta. No i tak to właśnie się odbywa.
Na przykład tu w Niepokalanowie 6 sierpnia zwykle jest to godzina 10, z tego co pamiętam, na ołtarzu polowym za bazyliką. Z tych pierwszych, te pierwsze grupy z noclegów dochodzą, jeszcze mają chwilę, aby się przygotować, a potem wyruszamy dalej. Jest msza święta, są godzinki, modlitwy poranne, wieczorne. Różaniec jest takim stałym również punktem pielgrzymkowego programu, a z nim są również powiązane intencje od pielgrzymów.
Tak jest, codziennie pielgrzymi mogą pisać swoje intencje, w których będzie odmawiany ten różaniec. Te intencje są zbierane i później niesione już aż do samej Częstochowy. Mamy je ze sobą i potem w Częstochowie są zostawiane wszystkie właśnie Matki Bożej. Intencje są przeróżne. Czasami ludzie mówią, w jakich intencjach są też czytane nieraz te intencje. To, co człowiek w sercu ma, to i niesie. Cóż, no to zapraszamy właśnie z waszymi intencjami. Jeżeli ktoś, na który słucha, chciałby zanieść swoje intencje Matce Bożej, to jak najbardziej jest to dobry sposób na to, na modlitwę w tych intencjach.
Zabieramy do plecaka, zabieramy do serca, do pamięci. Pamiętam, właśnie w trakcie odczytywania tych intencji zapisanych na małych karteczkach, zerwał się silny wiatr, jedna gdzieś uleciała w górę, a czytający powiedział, no ta była tak wzniosła, że modlitwa się porwana prosto do nieba, do samego Pana Boga, ale i z pewnością ona również objęta modlitwą. Powracamy za chwilę po muzycznej przerwie, będziemy dalej rozmawiać o pielgrzymce. Ojciec Sylwester, ojciec Robert.
Franciszkański skład. 800 lat na scenie, różne habitu, odcienie, te same korzenie. Za Franciszkiem z Asyżu niejedno pokolenie, on ciągle aktualny, nie podlega przecenie. Mocne, radosne, świętych MC uderzenie, prostoty głoszenie.
Rozmawiamy o pielgrzymce w audycji na franciszkańskim szlaku. Franciszkanie, pielgrzymowanie to bardzo blisko, tak w moim przekonaniu zawsze mi to bardzo pasowało. Na początku mówiliśmy o tych takich bardzo popularnych definicjach rekolekcji w drodze, ładowania akumulatorów i tak dalej, ale w moim odczuciu pielgrzymowanie to jest właśnie esencja, taka w pigułce doświadczenie tego, czym ma być franciszkanizm, czym ma być życie chrześcijańskie, ta pielgrzymka do nieba.
No zgadza się. Jeśli chodzi o pielgrzymowanie, ono uczy tak naprawdę życia, jak ma wyglądać. W pielgrzymkę nie można zabrać zbyt wiele rzeczy. To się szybko okazuje, jak ktoś zabierze za ciężkie, no, rzeczy niepotrzebne.
Taka właśnie była ta pierwsza trudna pielgrzymka, tak, o której mówiłem. Zbyt duży bagaż tego przywiązania do tego takiego codziennego radzenia sobie. Tu trzeba wybrać to, co jest naprawdę konieczne.
Zgadza się. I tu chodzi o to, że ona w ten sposób uczy życia, pielgrzymka. W całym życiu potrzeba zabierać to, znaczy opierać się na tym, co konieczne. Nie chodzi o to, żeby mieć tylko rzeczy totalnie niezbędne, nie? Ale jednak nie brać tego bagażu zbyt wiele niepotrzebnego, bo zważywszy na cel, do którego zmierzamy, nie? To jest Pan Bóg, to jest niebo i tam mamy gromadzić swoje skarby. Jeżeli zbyt wiele skarbów nazbieramy tu na ziemi, to nas bardzo spowolni do tej drogi, do nieba. Więc pielgrzymka uczy tego oderwania się od zbytecznego balastu w życiu.
Pokazuje również, że nie idziemy sami, że obok jest brat, siostra, że są to osoby, które czasami potrzebują naszej pomocy, ale też i odwrotnie, my musimy czasami im zaufać, wesprzeć się. Był ten zwyczaj czasami pomagania sobie w niesieniu plecaka zbyt trudnego, właśnie może opieki nad tymi dziećmi, które przez cały dzień wymagają jakiegoś zauważenia przez rodziców.
Pchania wózka chociażby.
Chociażby tak jest, niesienie znaczka, tub nagłaśniających, służba medyczna w pielgrzymce ma co robić i też czasami jakaś pomoc taka techniczna, organizacyjna jest bardzo przydatna. Doświadczamy też od w zasadzie samego początku i w każdym niemalże miejscu wielkiej życzliwości od gospodarzy, od tych, którzy nas i pozdrawiają w drodze, i przyjmują, częstują, więc wielka wdzięczność i w tym momencie wszystkim, którzy słyszą, którzy pielgrzymowali i też mają takie odczucie w sercu, szacunek, ukłony i wdzięczność i prosimy o więcej.
Tak jest i tutaj jest niejako wymiana, prawda, bo nam pomagają ci gospodarze, przyjmują nas na noclegi, ale też w drodze, tam gdzie nie nocujemy, mijamy wielu gospodarstw, domów, mniejszych, większych miejscowości, to przecież ile wody, ile jedzenia ludzie wynoszą do drogi, prawda? To jest ogromnie, ale wymiana polega na tym, że chociaż oni dają te rzeczy materialne, jedzenie chociażby, to my niesiemy ich intencje dalej. I naprawdę na to jest nacisk położony duży w pielgrzymce. Ojciec Piotr, który jest naszym przewodnikiem, często przypomina o tym, właściwie chyba codziennie, że niesiemy nie tylko swoje intencje, ale tych wszystkich, których spotkaliśmy po drodze, którzy byli nam życzliwi lub nieżyczliwi też, takich też niesiemy do Matki Bożej.
Pamiętam sytuację sprzed już wielu lat. Potężne nawałnice przechodziły przez nasz kraj, burze, wichury, które zniszczyły w jednej z wiosek wiele gospodarstw, pozrywane dachy i kwatermistrze, organizatorzy zastanawiali się, czy w ogóle należy przychodzić do tej wioski i prosić tam jeszcze jakiś nocleg o przyjęcie, skoro oni sami są w takiej potrzebie. Nie pamiętam dokładnie miejscowości, ale gdzieś blisko już tej trasy Gierkówki tak zwanej, gdy przechodzimy na drugą stronę. I gdy wieczorem kwatermistrze wjeżdżali na wioski, szukali alternatywy, drugiego miejsca, że może jak nie tu, to zapytamy w sąsiedniej wiosce, to mężczyźni stanęli w poprzek drogi, zagrodzili drogę tym kwatermistrzom i powiedzieli: w żadnym wypadku. Nie dość, że nas takie nieszczęście dotknęło, to jeszcze pielgrzymka ma nas ominąć. Tak nie będzie. Jak przychodzi pielgrzym, to jest błogosławieństwo dla wioski i musimy się podźwignąć po tej tragedii. Koniecznie ma tu przyjść pielgrzymka.
No właśnie, to jest kwestia patrzenia z wiarą na pielgrzyma, prawda? Z pielgrzymem wędruje sam Pan Bóg. Pielgrzym wnosi Pana Boga do wszystkich miejsc, w których... które odwiedza, nie? Tutaj jest coś z tego, co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że jeżeli jakiś dom jest tego godzien, niech spocznie pokój wasz na tym domu. I tak właśnie jest. Zawsze, gdy pielgrzymi są przyjmowani, wraz z nimi jest przyjmowana obecność Boża, Boży pokój i błogosławieństwo.
I jest to jeden z uczynków miłosiernych co do ciała. Tak. Głodnego nakarmić, spragnionego napoić, pielgrzyma w dom przyjąć.
Zgadza się.
Jak najbardziej, więc jeszcze raz dziękujemy za to przyjęcie i pamiętamy, niesiemy intencje. Takie wyjątkowe miejsce na trasie, to już tuż za połową, kolejny chyba, to 10 sierpnia, Prucheńsko Małe, jeśli nie mylę nazwy.
Duże.
Babcia Weronika już też świętej pamięci, ale chyba się cieszy, patrząc z góry na to, jak dalej pielgrzymi wędrują. Bardzo serdeczne przyjęcie i też wielkie przywiązanie właśnie do grupy brązowej.
No, zgadza się, babcia Weronika, ta legendarna.
A potem już tak, córki, ona, wnuczki, tak, i cała rodzina.
Ona wyrobiła to przywiązanie kiedyś do grupy brązowej, bo pamiętam, mi opowiadano o tej sytuacji. Kiedyś kwatermistrze nieświadomi chyba przyjechali i powiesili znaczek jakiejś innej grupy, nie, że tu będą, nie wiem jaka, nie będę teraz wymieniał, ale inna niż brązowa. I babcia Weronika tak wychodzi, patrzy, co? Nie brązowa? Jeśli nie brązowa, to żadna. Nie? I tak się przywiązała. I oczywiście oni zmienili. I tam mamy stałe miejsce już co roku. Witają nas tam chlebem,
tak,
specjalnie wieczorem, solą, tak, śpiewami. Piękna sprawa. Ci ludzie naprawdę przeżyli. To jest wydarzenie roku dla nich.
I tam tradycyjnie też mamy apel pielgrzymowy, tak, wieczorem. To też jest taka ważna tradycja związana z pielgrzymowaniem. Wieczorny apel.
Tak, tam mamy nabożeństwo znaku Tau, które ci, którzy nie mają pielgrzymów, a chcieliby, mogą przyjąć znak Tau. Jest nakładany przez nas z wyjaśnieniem, o co chodzi. A chodzi o wybór Boży, że to jest znak tego, że jesteśmy Bożymi wybrańcami. Jeśli chodzi o właśnie to nabożeństwo wieczorne w trakcie apelu.
Zbliżamy się stopniowo już do celu pielgrzymki, chociaż ten cel jest w niebie, ale tutaj w taki ziemski sposób wędrujemy do celu, którym jest Jasna Góra, tron naszej królowej Maryi. Jak wygląda samo wejście? Ten ostatni dzień, on jest pełen radości, emocji, takiego właśnie, jest takim ukoronowaniem tej pielgrzymki?
Na pewno tak, ale trzeba pamiętać, że pielgrzymi przeszli już 10 dni. To jest 10 dzień, kiedy idą.
I można się zmęczyć.
Można się zmęczyć i to już jest wejść, pochód triumfalny, można tak powiedzieć, zwłaszcza aleje w Częstochowie są piękne, która prowadzi już bezpośrednio do widać już
szczyt
Jasnej Góry, jak idziemy, ale to trzeba mieć świadomość, że to jest okupione wielkim nieraz cierpieniem już te ostatnie metry, chociaż, no właśnie powiedziałem wcześniej, że pielgrzymka uczy życia, ale uczy jeszcze w takim sensie, że hartuje niesamowicie ducha, taka pielgrzymka. Każdy krok w tym 10 dniu, kiedy pielgrzymi wchodzą do tej Jasnej Góry, to jest konkretny ból, który trzeba pokonać, swoją słabość, którą trzeba pokonać. Ja pamiętam kiedyś jedna z pierwszych pielgrzymek, może nawet pierwsza, w której szedłem, wtedy też już pomagałem mojemu poprzednikowi, ojcu Arturowi, w tym, żeby w przygotowaniu wejścia grupy, i były osoby, które z innych grup, które po prostu gdzieś tam przysiadały, jeszcze chwilę odpoczywały, zanim doszły do swojego miejsca, miały jeszcze kawałek, nie wiem, kilometr, może dwa, i była dziewczyna, która dosłownie usiadła na brzegu drogi i płakała z tego powodu, takie stopy bolały, pocierane, nie? Ja mówię, słuchaj, słonko, to może ja cię podwiozę do tej grupy, to niedaleko. Ona się uniosła, nie, ja dojdę, nie? Więc właśnie o to chodzi, nie? Że jest niesamowity hart ducha, nie? Ona, ta drobna osoba wtedy miała w sobie tyle siły, żeby pokonać swoją słabość, swoje łzy, swoją krew tak naprawdę, bo znów miała poranione stopy. Ona, jak ona chciała dojść, jak ona walczyła. I czegoś takiego uczy pielgrzymka, żeby się nie poddawać. I ten ostatni etap właśnie, już w 10 dniu, gdy się wchodzi do Częstochowy, właśnie często taki jest. Ludzie po ludzku rzecz biorąc często już nie powinni iść. A jednak znajdują w sobie te siły. Okazuje się, że one tam gdzieś w sercu są i dochodzą. I potem te łzy szczęścia już tam na wałach, w Jasnej Góry, przy szczycie, czy już przed obrazem Matki Bożej. To już, no, ale to jest to poczucie, że się wytrwało do końca, nie? Coś z tej radości będzie w niebie, na pewno.
I to jest nasz cel i tego ziemskiego pielgrzymowania, i tej całej naszej wędrówki tutaj w życiu. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na temat samej pielgrzymki na stronie www.wapm.waw.pl. Tak jest.
Wystarczy wpisać WAPM i na pewno się otworzy szybko.
Dokładnie tak. O pielgrzymowaniu, o doświadczeniu, o tym, czy warto iść na pielgrzymkę i czego tam można doświadczyć, rozmawiali
ojciec Sylwester
i ojciec Robert. Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Siostry święte jak Kinga czy Klara, braci zastępy uśmiechniętych, wiara, nadzieja i miłość w nich ciągle działa. Bożych komandosów dywizja niemała, Franciszek, Antoni i Bonaventura. Z nimi nie straszna żadna awantura, wichura, tortura, ani mikstura trująca. Lub nawet szumy w rurach franciszkańskich świętych, nowa subkultura. Jak Józef z Kupertynu, Maksymilian Kolbe. Jak zechcą pomóc, nie będzie źle. Reggae w sercu mieli z Ewangelią Tournée, wpatrzeni w lignowite życie na summa cum laude.